Dzień dobry. Pożegnaliśmy właśnie Tomasza Marzyciela. Witamy Tomasza Realistę. Naszym gościem jest Tomasz Karoń, socjolog, specjalista od strategii politycznych i kampanii reklamowych. Człowiek, który potrafi Państwu sprzedać proszek do prania, ser i polityka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie doktorze, czy PiS już pozamiatał wszystko tym Nowym Ładem? Pytam dlatego, że jak czytam komentarze, to już czytam, że PiS idzie po władzę na kolejne lata, to w Gazecie Wyborczej, a i fani PiS-u, jak Jacek Karnowski, piszą, że trzecia kadencja jest realna.
Powiem tak, pytanie jest, czy ten Nowy Ład i propozycje, które tam się znalazły, przełożą się na poparcie wyborcze. Pytanie, czy wyborcy chowani tak naprawdę w polaryzacji przez tyle lat będą potrafili, generalnie rzecz biorąc, zmienić opcję polityczną. To będzie bardzo trudno. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość mimo wszystko będzie musiała liczyć na nowych wyborców i wśród nowych wyborców, którzy do tej pory nie chodzili na wybory, będzie szukał następnych zasobów do tego, żeby dalej rządzić.
No właśnie, socjologowie mówią, że Andrzej Duda wygrał ostatnie wybory właśnie dzięki temu, że PiS zmobilizował innych wyborców, nie tych, którzy chodzili dotychczas.
No właśnie. Znaczy Andrzej Duda w odróżnieniu na przykład od Donalda Trumpa potrafił przestraszyć tak naprawdę powrotem elit do władzy. Powiedział wraz z Trzaskowskim: wróci bieda. I myślę, że tak powiem, sprawił, że wyborcy tak powiem się przestraszyli. No generalnie rzecz biorąc, teraz po Nowym Ładzie będą mieli się zdecydowanie jeszcze bardziej o co obawiać, że stracą znacznie więcej.
Zawsze mogą odbić piłeczkę i powiedzieć: klasa średnia za ten Nowy Ład zapłaci. A dlaczego klasa średnia miałaby nie być dla PiS-u ważna?
No dobrze, ale okazuje się, że ta klasa średnia wcale nie jest taka liczna. Tak naprawdę de facto ten cały dyskusja o Nowym Ładzie bardzo nas przybliżyła do tego, do zrozumienia, socjologowie i badacze wiedzą o tym od lat, ale myśmy się przy tym okazji Nowego Ładu dowiedzieli się wielu rzeczy, że tak naprawdę jedna rzecz na przykład, że nie wszyscy pracujemy zdalnie, że jest jakaś klasa robotnicza, że w Polsce tak naprawdę 40% miejsc pracy to są prace w przemyśle, że tak naprawdę zdalnie pracuje nas tylko 10%, a górną granicą jest 20 parę. Więc generalnie rzecz biorąc dowiedzieliśmy się wielu rzeczy. Dowiedzieliśmy się tak samo, że Polacy generalnie rzecz biorąc nie są tak zamożni, jakby się wszystkim wydawało z punktu widzenia Warszawy.
Nie, no to jest oczywiste, że warszawiacy dominują zarobkami nad resztą Polski, ale chodzi o coś innego. Oto czy PiS takim ruchem nie odcina sobie już tak na dobre, na amen drogi do serca umysłów klasy średniej? Pytam o to, bo oni i tak nie, ta klasa średnia i tak niespecjalnie za PiS-em przepadała, no ale teraz cóż.
No więc właśnie, Jarosław Kaczyński kolejny raz zwrócił się w stosunku do tych, którzy mogą go poprzeć, którzy generalnie rzecz biorąc raczej piją kadarkę niż inne apelacje.
Nie zniosę tego. Kadarka to jest szczep. Panu się wydaje, że to jest tanie, bo pan raz widział tanią kadarkę. To jest tak, jakby mówić, że Volkswagen to zły samochód, bo ktoś jeździ starym 20-letnim Volkswagenem Polo.
No tak, ale jak dzisiaj wszyscy wiemy już tak naprawdę i do społeczeństwa to się przebija, że raczej to jest marka numer jeden, a nie inne tak naprawdę marki. Jarosław Kaczyński chce zrobić jedną rzecz, bez wątpienia. Nie wiem, czy pan pamięta, ale w 2011 roku, kiedy jeszcze Adam Hoffman prowadził kampanię wyborcze, Jarosław Kaczyński miał takie hasło w kampanii: Polacy zasługują na więcej. To było 10 lat temu i myślę, że dzisiaj dopiero to się materializuje.
Tomasz Karoń, specjalista od politycznej strategii i reklamy, jest moim gościem. A czy Platforma Obywatelska, panie doktorze, się jeszcze podniesie? Przeżywa rzeczywiście kryzys, została wyprzedzona w sondażach i to chyba trwale już, przynajmniej na jakiś czas, przez Szymona Hołownię. W tej chwili już raczej ściga się z Lewicą. Co przed nią?
Ja myślę tak, że Platforma Obywatelska to jest, jak już kiedyś wspominałem chyba w jakimś rozmowie z panem, to jest taka firma ubezpieczeniowa, która ma zapewnić jej wyborcom takie poczucie, że są lepsi. No ale ona tak samo generalnie oparta jest na takich dwóch wymiarach. To jest jeden wymiar, to jest największa partia opozycyjna, która może pokonać PiS, tak? Jeżeli ona to traci, no to traci wszystko. Myślę, że to nie będzie tak, że Platforma się rozpadnie, oprócz tego Prawo i Sprawiedliwość zrobi bardzo dużo, żeby Platforma przeżyła.
Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość będzie wspierało Platformę?
Bo ma w tym interes, bo rozumie tak naprawdę, rozumie tą partię. Hołowni nie rozumie. Hołownia tak naprawdę jest nowym bytem. Trzeba by się jeszcze raz nauczyć. No ta bitwa już między Platformą a PiS-em trwa lata. PiS nauczył się wielu wielu pomysłów, jak rozgrywać platformę. Natomiast Hołownia jest bytem trochę nieznanym.
No dobrze, ale zanim do Hołowni, czy Rafał Trzaskowski, w końcu wiceprzewodniczący Platformy, gra na siebie? Oskarżają go o to niektórzy politycy Platformy.
Myślę tak, że gra na siebie... Powiem panu szczerze, tak, ja myślę, że w ogóle tutaj jest inna rzecz i to pandemia nam to pokazała. Dzisiaj tak naprawdę Polacy zaczną cenić polityków, którzy są, potrafią coś załatwić, potrafią rozwiązać jakieś problemy. Zaczyna się czas nowych polityków, którzy generalnie kończy się czas polityków publicystów, którzy panu zabierają robotę. Tak
samo przepraszam bardzo, niech się pan nie gniewa. Szymon Hołownia jest politykiem publicystą i to nie tylko dlatego, że ten zawód dotychczas uprawiał, ale to jest człowiek, który chodzi i obiecuje, a jednocześnie jest niesłychanie popularny.
No więc właśnie, no dobrze, ale pojawiają się tacy politycy jak Michał Dworczyk, tak, którzy potrafili coś Polakom załatwić. Pojawiają się tacy politycy jak Adrian Zandberg, który potrafił, tak powiem, odważnie podjąć decyzję, bardzo niepopularną, ale potrafił ją podjąć. Pojawiają się politycy...
Mówi pan o decyzji, o tym, by razem z PiS-em wesprzeć Europejski Plan Odbudowy, tak?
Tak, bo ja myślę generalnie rzecz biorąc, że integracja europejska następuje. To znaczy, że nikt tego oczywiście panu nie powie, ani PiS panu tego nie powie, ani Platforma panu tego nie powie, ale generalnie rzecz biorąc, integracja europejska bardzo mocno się zaciśnia.
Panie doktorze, pytam Tomasza Gronia, czy pan wie, jaki polityk jest najpopularniejszy na Śląsku?
Na Śląsku?
Tak.
Myślę, że Buzek.
Otóż wśród górników, nie, przepraszam, to może inaczej, wśród górników najpopularniejszy polityk. O, to jest lepsze pytanie.
Wśród górników. Edward tak. Gierek.
Owszem, a z żyjących, proszę pana, Szymon Hołownia. I wie pan, dlaczego to mnie to dziwi? Dlatego, że 88% górników uważa, że nie należy odchodzić od wydobycia węgla. Kochają Szymona Hołownię, człowieka, który chciałby najszybciej ze wszystkich polityków od tego węgla odejść. Niech pan nam to wytłumaczy.
Powiem tak, ja kiedyś miałem okazję, zaszczyt rozmawiać z górnikami tuż po jednym z programów Cejrowskiego, który pokazywał w Amazonii tak naprawdę, jak ludzie żyją w Amazonii na tratwach. I tam wszyscy ci ludzie w Amazonii mieli telewizory kolorowe, mieli magnetowidy i ci górnicy powiedzieli, Jezu drogi, to oni lepiej żyją od nas. Więc powiem tak, no, klasa robotnicza, szczególnie klasa wielkoprzemysłowa jest tak naprawdę skołowana, tak naprawdę. No nie szuka na razie swoich przedstawicieli.
Ale jak można jednocześnie żądać tego, by górnictwo było siłą, potęgą, fundamentem rozwoju Śląska i głosować na człowieka, który chciałby górnictwo likwidować de facto, bo uważa, można powiedzieć, że nie bez racji, że trzeba stawiać na odnawialne źródła energii.
Powiem tak, te 15 milionów Polaków, którzy nie pracują zdalnie, codziennie chodzą do pracy, szuka swoich reprezentantów. Na razie tym reprezentantem jest PiS. PiS przeciera pewne szlaki, jeśli chodzi o sprawy publiczne. Proszę zobaczyć tak naprawdę.
Zobaczymy. Panie doktorze, zobaczymy to wszystko w radiu rmf24.pl i w interi.pl. Tam będą pytania o młodych, o Rzeszów, o wszystko. Już nie o Kadarkę. Słuchaczom RMF-u życzymy miłego weekendu. Też niedługo te takie napisy się pojawiają, jakoś nie mam takie wrażenie. Każą mi tu czekać, wie pan, oddech brać. Panie doktorze, jest z nami Tomasz Karoń. Pytałem o Szymona Hołownię nie dlatego, żeby mnie on jakoś niepokoił, ale czy to nie jest po prostu tak, że ludzie głosują na Hołownię, a raczej na takie wyobrażenie o Hołowni bardziej niż na przykład na to, co on mówi, a już na pewno bardziej niż na jego klub, który teraz będzie klubem od sasa do lasa, to znaczy od ultraliberalnej i lewicowej Hanny Gill-Piątek po konserwatywnego profesora Maksymowicza.
Ja myślę, że tak naprawdę w ogóle fenomen Hołowni bierze się, tak powiem, z potrzeby nadziei, z potrzeby tego, żeby pojawiło się coś nowego. Natomiast moim zdaniem to nie jest przyszłość polskiej polityki. Znaczy, przyszłość polskiej polityki po pandemii będzie polityką tak naprawdę, która promuje mimo wszystko osoby, które są zakorzenione bardzo, bardzo mocno w świecie, znają ten świat, potrafią rozwiązywać pewne problemy. I ja myślę, że to jest świat takich Dworczyków, to jest świat Adrian Zandbergów, znaczy takich ludzi odważnych, a być może nawet świat takich Michałów Kołodziejczaków, którzy są, tak powiem...
A tak, pańska ostatnia miłość lidera Grouni, wiemy. A zupełnie poważnie, no dobrze, pan mówi, że to jest świat takich ludzi, tylko wie pan, jak ja na to patrzę, to niech się pan nie gniewa, Michał Dworczyk nie istniałby bez Jarosława Kaczyńskiego, nie istniałby istniałby również politycznie. To znaczy, gdyby go Kaczyński dzisiaj zwolnił i wyrzucił z PiSu, to Michał Dworczyk, przesympatyczny, sprawny i tak dalej, nie znalazłby wyborców sam z siebie.
No tak, ale wie pan, no dzisiaj tak naprawdę wszystko, co po prawej stronie, zależy od Jarosława Kaczyńskiego. Tak naprawdę nic bez niego nie ma. I to Jarosław Kaczyński...
Bóg ojciec po prostu, Bóg ojciec.
Tak, Bóg ojciec, który wyznacza, mianuje królów i obala, ale myślę sobie, że Jarosław Kaczyński wie, że ten czas tak samo się kończy. No, a pytanie jest takie, czy my będziemy tak naprawdę potrafili zbudować sprawne państwo, które będzie potrafiło szybko reagować na sytuacje kryzysowe. To, co teraz się wydarzyło w czasie pandemii, no, sprawiło, że pokazało słabości państwa i myślę, że ta lekcja została wyciągnięta. Tak naprawdę zaczęliśmy w końcu rozmawiać o konkretach. Znaczy, ja mam to doświadczenia takiego badawczego, jak rozmawiam z ludźmi, no to wiem, że do tej pory 70% wypowiedzi Polaków, tak powiem, to był przekaz. Tak powiem, powtarzali przekaz telewizyjny, internetowy.
70% Polaków, nie, 70% wypowiedzi to jest powtarzanie przekazu?
Tak, tak, ale w pandemii to się zmieniło tak naprawdę. No Polacy zaczęli myśleć, zaczęli się zastanawiać nad sobą, nad swoim stylem życia, ale tak samo nad tym, co ich otacza. Myślę, że to się przełoży tak naprawdę na wybory polityczne. No. Znaczy, oczywiście no, marketing polityczny dalej będzie funkcjonował, ale tak naprawdę inne postacie moim zdaniem będą promowane.
To jest pańska nadzieja, którą pan od jakiegoś czasu ma, jak rozumiem. To pan się znudził po prostu starymi politykami. Panie doktorze, a czy młodzi? To jest pytanie, które wynika z mojej rozmowy z profesorem Chwedrukiem. On twierdzi, że młodzi już nie będą głosować na PiS, przynajmniej wdającej się oczywiście przewidzieć przyszłości i w swojej masie. W związku z tym PiS będzie miał ogromny kłopot, by wygrać następne wybory. Bo nawet jeśli ci młodzi no nie zagłosują na jedną partię, tylko rozproszą swoje głosy pomiędzy dwie, trzy, to i tak ich masa spowoduje, że PiS będzie miał w plecy.
To prawda, ale proszę pamiętać, że młodych jest bardzo mało mimo wszystko. Znaczy problem Prawa i Sprawiedliwości polega na tym, że młodzi budują klimat polityczny.
Przepraszam, nie wiem, czym pan stuka, ale jak pan będzie tak głośno stukał, to będziemy słyszeć tylko stukanie.
Już nie stukam. Ja myślę, że młodych jest mało, natomiast oni tworzą klimat polityczny. I to jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, powtórka, zabierz babci dowód, oczywiście nie takiej samej formule, ona generalnie rzecz biorąc masę kłopotów stworzyć Prawo i Sprawiedliwości. I myślę, że to jest kłopot. To jest kłopot, natomiast to są jeszcze dwa lata.
To tak naprawdę problemem nawet nie to, że tych młodych jest tak dużo, tylko to, że oni wytworzą modę na niegłosowanie na PiS?
Pełna zgoda, panie rektorze. Pełna zgoda, wytworzą modę i za tą modą tak naprawdę mogą pójść tej starsi. No i to jest problem. Znaczy ja się nie zgadzam z politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy uważają, że młodych jest mało i można ich zignorować.
Oni tego nie robią celowo, mam wrażenie. Wie pan, to jest tak jak w piosence Klejfa. Czy myślisz, że to wszystko była ewolucja? Nie, robiła to natura niechcący. No po prostu robiła i tak jej wyszło.
No dokładnie, to jest, proszę pamiętać, że Jarosław Kaczyński to jest rocznik, no ten facet już jest...
To jest rocznik 49, 1900. Godem dla odmiany.
Więc umówmy się, że on tak naprawdę tego, co się teraz dzieje wśród młodych, nie do końca rozumie.
Ech, niech się pan nie gniewa, to tego nie rozumiem ja, nie rozumieją ludzie młodsi ode mnie o 15 lat, którym się wydaje, że są hipermłodzi, czy o 20, no bo z perspektywy 18-latka, nawet 30-latek jest już obiektem raczej zabytkowym.
To prawda, co nie oznacza, że ten młody człowiek na zawsze pochowa takie postacie na scenie politycznej, ponieważ pamiętajmy, no młodzi...
Dobra, ale wie pan co do puenty, bo pytanie było inne. Czy młodzi ludzie się odwrócą od PiSu i pójdą w inną stronę, co spowoduje, że PiS będzie miał ogromne kłopoty w tym, by wygrywać kolejne wybory? Bez względu na to, czy nowe łady wprowadzi, czy ich nie wprowadzi.
Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość może mieć wielkie kłopoty, natomiast do tej pory z młodymi sobie świetnie radziło. Myślę, że ta propozycja, którą w pewnym momencie zgłosili, tego, żeby młodzi ludzie do 26 roku życia nie płacili podatków, była...
A pan myśli, że młodzi ludzie głosują portfelem? Bo ja myślę, że głosują raczej symbolami i dla nich Prawo i Sprawiedliwość to są ci, którzy... Ja teraz nie mówię, że tak jest w istocie, tylko cytuję pewną narrację. To są ci, którzy zabrali kobietom prawo wyboru.
Myślę, że ten wątek, on będzie obecny, natomiast młodzi ludzie patrzą, tak powiem, interesami swoimi. Pamiętajmy, że większość z nich, albo połowa, nie większość, mieszka z rodzicami i ma trudności z wyprowadzeniem się z domu.
Czyli oni uwierzą, że PiS im da mieszkania?
Ja myślę, że to, że da im nadzieję na to, że uzyskają wkład własny, będzie dla nich ważną informacją. Myślę, że my o tym nie myślimy, ale generalnie rzecz biorąc, młodzi ludzie mają z tym problem.
I na pewno mają problem, ale ja sądzę, że oni nie wierzą po prostu politykom. Wie pan, to jest tak jak ze służbą zdrowia. Pamięta pan wybory, chyba to były samorządowe, kiedy Platforma postanowiła zrobić te wybory o służbie zdrowia, bo oni nie doczytali, prawda, badań społecznych. Z badań wynikało, że służba zdrowia jest dla Polaków niesłychanie ważna. Platforma to przeczytała, powiedziała, hura, jedziemy po służbie zdrowia. Tylko tam drugie zdanie mniej więcej było takie, ale Polacy nie wierzą, że żaden polityk to naprawi.
No więc właśnie. No więc właśnie problem do tej pory polegał na tym, że wszyscy uważaliśmy, że instytucje społeczne są bardzo potrzebne, ważne, ale nikt nie wierzył, że można je naprawić. No po pandemii tak naprawdę nie ma wyjścia, musimy je naprawić. Co do młodych ludzi, ja mimo wszystko uważam, że młodzi ludzie mogą głosować portfelem, mogą głosować swoimi interesami. Kiedyś przed którymi z wyborów rozmawiałem z młodymi ludźmi w takiej miejscowości Cegłów pod Siedlcami i oni mi wtedy mówili wprost, no, to, że Prawo i Sprawiedliwość dało im, zwolniło ich z podatków, to dla nich jest szansa i tak powiem, to pozwoli im zostawić w portfelu jakieś konkretne pieniądze, więc ja bym nie doceniał tego, że młodzi ludzie docenią to, że wkład własny przestanie być taką barierą uniemożliwiającą zdobycie swojego własnego mieszkania. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa. My o tym nie myślimy, ale proszę zobaczyć, młody człowiek na początku drogi, on potrzebuje wsparcia. Rodzina nie zawsze jest w stanie go, tak powiem, wyposażyć.
Pańskiemu sercu bliska jest lewica. Jak pan patrzy na to, co się dzieje po lewej stronie sceny politycznej, to nie ma pan takiego wrażenia, że oni właśnie marnują swoją szansę? Bo cokolwiek by się działo, wie pan, to ani w lewo, ani w prawo, ani w górę, ani w dół poparcie lewicy nie drgnie. Robert Biedroń kompromituje się w wyborach prezydenckich, poparcie szybko wraca do normalnego stanu. Wybuchają strajki kobiet, popularność Platformy leci na łeb, na szyję, lewica na tym nie rośnie.
Myślę tak, że wyzwaniem dla lewicy jest zbudowanie swojego własnego elektoratu. Wybory, tak powiem, prezydenckie pokazały to jednoznacznie, że lewica nie ma swojego elektoratu. Tak naprawdę to jest elektorat.
Jak to lewica nie ma swojego elektoratu, skoro 30% młodych Polaków po raz pierwszy w ogóle w historii badań mówi, że są ludźmi o poglądach lewicowych?
No tak, ale co to znaczy poglądy lewicowe?
Nie wiem, to jest pytanie oczywiście.
To oznacza tak naprawdę, że jestem antypis, tak? Poglądy lewicowe mogą oznaczać wszystko. To znaczy, tutaj jest inny problem. No problem polega na tym, że lewica wybiła się w ostatnio na niepodległość. To znaczy powiedziała nie liberalnym elitom, liberalnym partiom. Powiedziała, że mamy swój program. Znaczy generalnie rzecz biorąc, no, lewica musi swoich wyborców przeprowadzić przez wiele kryzysów. Jarosław Kaczyński potrafił swoich wyborców prowadzić przez wiele kryzysów i zostawali z nim. I to jest najważniejsze, mieć tak naprawdę karnych, wierzących wyborców, a nie wyborców przypadkowych. Znaczy to są muszą być takie, to jest generalnie rzecz biorąc, no, wielki marsz, no, towarzysz Mao tak budował tak naprawdę swoją siłę, no, przeprowadził ich przez góry.
Ale wie pan co, bo to co pan mówi opiera pan na jednej decyzji, wie pan, to mam wrażenie, że lewica jak zrobi coś sensownego, to zaraz potem się tego wstydzi i wybiera. Pamięta pan jak lewica zaczęła swoją obecność w Sejmie? Od wystąpienia Adriana Zandberga po expose premier Szydło, tak? I co się okazało? Nie, teraz nawet, przepraszam, czyli to nie był Szydło, po Morawieckim. Wychodzi nowy człowiek i po prostu mówi wspaniale, mówi, ludziom się to bardzo podobało, bo on konkretnie, na spokojnie, bez agresji, punktuje wszystkie błędy PiSu. No i wydawało się, że lewica będzie merytoryczna, będzie rzeczowo pokazywała wszystkie te błędy, pokazywała, co można naprawić i co? I nic, przez 2 lata nic, zasnęli.
Zasnęli, ponieważ no nie mieli do tej pory pomysłu tak naprawdę. To co teraz ostatnio stało się przy okazji głosowania nad planem odbudowy, to jest pierwszy tak naprawdę świadomy, bardzo przemyślany ruch lewicy, który wybija ich na niepodległość. Oni generalnie rzecz biorąc teraz...
Tak, ale po raz pierwszy lewica odważyła się głosować inaczej niż Platforma, prawda?
Tak.
No ale wie pan, że już tego żałuje, bo ale nie wiem, czy pan zauważył, że już tego żałuje. Już w Senacie pani wicemarszałek Senatu jest przerażona tym, że mogłaby głosować inaczej niż Platforma.
No tak, ale pamiętajmy o tym, że bardzo wielu polityków lewicy jest bliska mimo wszystko liberalnym wartością, liberalnym partią. Myślę, że część z nich na pewno by się świetnie odnalazła w Platformie Obywatelskiej albo u Szymona Hołowni, a nawet, jak się ostatnio okazało, u Gowina, więc umówmy się. Ja tak powiem, to jest taki materiał, no niestety, no umówmy się, ci politycy nie mieli okazji do tej pory powiedzieć sobie, nie zgadzamy się na liberalny kurs i mamy inne propozycje.
To jeszcze ostatnie pytanie polityczne, krótka odpowiedź, krótkie pytanie. Czy wybory prezydenta Rzeszowa cokolwiek nam powiedzą o tym, co się dzieje w Polsce, czy po prostu powiedzą nam tylko tyle, że wyborcy w Rzeszowie chcą tego, a nie innego?
Ja myślę, że nam powiedzą jedną bardzo ważną rzecz. Czy pomysł Prawa i Sprawiedliwości jest akceptowany? Na pewno na to nam opowiedzą i tak samo na pewno nam powiedzą, czy Podkarpacie dalej tak naprawdę jest polską Bawarią i to, tym miejscem...
Ale przypominam panu, że akurat Rzeszowem nie rządził polityk PiSu. Nigdy właściwie.
Nie rządził polityk PiSu, ale okazuje się, że ten polityk tak naprawdę jakoś mu było blisko równo do lewicy, jak i do prawicy, jak się teraz okazuje. No myślę, tak, że te wybory są bardzo ważne. Znaczy tam Jarosław Kaczyński nie może polec. Porażka tam oznaczałaby, że plan odbudowy, wszystkie pomysły tak naprawdę nie mają tak naprawdę uznania.
No to się z panem wyjątkowo nie zgadzam.
Prawica musi tam wygrać.
Prawica, ale jaka prawica? No bo wie pan, tam jest dwóch kandydatów prawicy.
No, zobaczymy, co będzie w drugiej turze.
No, wtedy będzie pewnie jeden, jak sądzę.
No ja też tak sądzę.
I co i myśli pan? No dobrze. Czyli rozumiem, że druga tura nam pokaże cokolwiek. Tomasz Karoń jest naszym gościem. Panie doktorze, pan się wybiera na jakieś wakacje? Czy pan uważa to za przeżytek?
17 mam dopiero drugą szczepionkę, więc jeszcze czekam, jak się zaszczepię, dopiero będę myślał.
A jakieś książki na wakacje? Bo ja tu wszystkich pytam o książki, tak.
Powiem panu szczerze tak. Ja mam duże zaległości, jeśli chodzi o takie wydawnictwo jak Kronos. Mam kilka ostatnich numerów i muszę to, tak powiem, nadgonić, przeczytać.
Matko Boska, ale przecież to wie pan. Ja nie rozumiem, co oni piszą. To dla mnie jest zbyt skomplikowane, więc ale, podziwiam.
Ale też nie zawsze wszystko rozumiem, ale jest ładnie redagowane. Są przecinki wszędzie. To jest dobrze zrobiona rzecz po prostu.
Ja przecinki. Lubię dobrze zrobione rzeczy. Przecinki, naprawdę. Tu mnie pan zafrapował. Naprawdę, proszę państwa, miłośnik przecinków. Tomasz Karoń był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Kłaniam się nisko. Do widzenia.